trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
28. niedziela zwykła. Rok C. Z drugiej księgi królewskiej. Naaman zatem poszedł i wykąpał się 7 razy w Jordanie, zgodnie z nakazem Elizeusza. I odrodziło się jego ciało jak ciało małego dziecka. Został oczyszczony. Z psalmu 98. Pan dał poznać swoje wyzwolenie. Objawił wobec narodów swoją sprawiedliwość. Z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Dla Ewangelii znoszę cierpienia aż do tych kajdan, jak złoczyńca. Jednak słowo Boga nie poddało się pętom. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Żaden się nie znalazł taki, żeby wrócić i oddać chwałę Bogu, z wyjątkiem tego obcoplemieńca, a do niego powiedział: podnieś się i idź, twoja wiara cię wyzwoliła. Siostry i bracia, przed nami przepiękna liturgia słowa. Można by powiedzieć, jak codziennie, jak każdego dnia, bo słowo Boga jest piękne, rodzi piękno, rodzi życie. Ono jest dobre dla nas, bo pokazuje nam drogę ku życiu i uwalnia od śmierci. Zawraca nas z drogi grzechu. Zatrzymuje nas często na tej drodze. Nawet jeśli to słowo jest czasem dla nas zbyt proste, zbyt łatwe, chcielibyśmy i doszukiwalibyśmy się czegoś więcej, czegoś głębiej, a czasem przeciwnie. Wydaje się być tak trudne, tak niezrozumiałe, że trudno za nim iść. Jednocześnie jest to słowo, które ciągle daje nam wybór, które zaprasza nas do wyborów, do dokonywania wyborów, do podejmowania konkretnych decyzji. I jest to słowo dane nam akurat na tę niedzielę, tak jakby Bóg przewidział, że będziemy dokonywać wyborów, że będziemy decydować o pewnym kształcie przyszłości. Przynajmniej o tym mówili nam nasi biskupi, zachęcając do tego, by wybierać, by dobrze wybierać. I w dzisiejszym słowie również słuchamy o wyborach, o decyzjach. A zatem wejdźmy w te cztery słowa, które są dla nas dzisiaj domem, które są jak ściany, między którymi możemy usiąść, odpocząć, zatrzymać się, poczuć się jak u siebie, słuchając tego, który chce się dobrze czuć w naszych sercach i duszach. A zatem druga księga królewska, 5 rozdział, wersety od 14 do 17. Gorąco zachęcam, aby rozszerzyć tę lekturę o całość 5 rozdziału. Naaman, dowódca wojsk Aramu, jest chory. Biblia mówi o chorobie trądu, chociaż badania archeologiczne wyraźnie wskazują, że w tej szerokości geograficznej przed Aleksandrem Macedońskim, Aleksandrem Wielkim, nie odnotowano przypadków tego, co dziś nazywamy trądem, czyli chorobą Hansena. Bardziej chodziło o choroby skórne, organiczne choroby, o jakieś pojedyncze miejsca wrzodów, o egzemy, o problemy skóry, które dla wielu, i dla Żydów, i dla pogan, to znaczy ludzi, którzy wierzyli w rozmaite bożki, były często doświadczeniem i znakiem skutków grzechów na zewnątrz. Na zewnątrz pojawiały się skutki grzechów i jednocześnie to doświadczenie trądu wykluczało nie tylko z życia społecznego, ale również, a może właśnie przede wszystkim, z życia religijnego, które było osią, było centrum życia społecznego, było centrum wspólnoty. Wszystko w Izraelu, wszystko toczyło się wokół synagogi, wokół prawa Bożego. To Bóg dawał prawa, które regulowały funkcjonowanie wspólnoty, które określały życie, które pokazywały, jak ma wyglądać życie wspólnotowe, życie społeczne. A wierzono prawu Bożemu, ponieważ nie ulegało żadnej wątpliwości i było dogmatem przyjmowanym bez większych oporów, że Bóg wie, jak powinno wyglądać życie człowieka. Człowieka, którego stworzył, którego zaprosił do życia, któremu chce być wierny, którego chce zbawić. I oto mamy dowódcę wojsk, o którym Biblia powie, że za jego sprawą Bóg dał wolność Aramejczykom. Jeśli dobrze kojarzymy historię ludów ościennych, między którymi Izrael próbuje rozwijać swój monoteizm i próbuje szukać tej ścieżki wierności Bogu, jedynemu Bogu, to Aramejczycy są poważną przeszkodą. I słyszymy zaraz o tym w kolejnych wersetach. Jeden oddział Aramejczyków napada na ziemię Izraela, porywa ludzi, czyni z nich niewolników. I okazuje się, że jedna z niewolnic mówi: w Izraelu jest prorok, który modli się w taki sposób, ma taką relację, ma taki kontakt z Bogiem, ma takie doświadczenie Boga, że gdyby tylko Naaman się tam udał, to na pewno zostanie uzdrowiony. Ten nie czeka długo. Bierze listy polecające od swojego króla, udaje się do króla izraelskiego. Wtedy czytamy też o perypetiach, o podejrzeniu, które rodzi się w sercu króla Izraela, że to jakaś zaczepka, że to być może prowokacja, która ma wywołać kolejną wojnę. Odzywa się Elizeusz: wyślijcie go do mnie. I w jaki sposób odbywa się spotkanie wodza wojsk syryjskich, wojsk Aramu, z prorokiem Elizeuszem? Ten wysyła swojego sługę, który przekazuje Naamowi: idź, wykąp się 7 razy w Jordanie, wróci do zdrowia twoje ciało, zostaniesz oczyszczony. Były znane praktyki w krajach pogańskich właśnie takiej modlitwy o uzdrowienie. Zanurzano się 7 razy w jakiejś wodzie, w strumieniu, w czystym strumieniu, w rzece. Raz odwracano się w kierunku, z którego płynęła woda, drugi raz w odwrotnym, i tak 7 razy trzeba było zanurzyć całe swoje ciało. W tym czasie też odmawiano rozmaite modlitwy do bogów, składano ofiary właśnie po to, aby otrzymać uzdrowienie, aby woda zabrała chorobę. Naaman nie tego się spodziewa. Po pierwsze, jest przekonany, że mógłby to zrobić u siebie, a nie w jakimś brudnym strumieniu. Po drugie, chciałby bezpośredniej konfrontacji proroka z jego chorobą. Ma swój pomysł, ma swój plan na uzdrowienie. Prorok powinien przyjść, podnieść ręce, uwielbiać Boga, wypowiedzieć jakieś zaklęcia i wtedy wszystko byłoby w porządku. Cały ten kontekst historyczno-kulturowy tego tekstu budzi we mnie też konkretne pytanie, mocne pytanie, w jaki sposób ja modlę się o uzdrowienie, o uwolnienie mojego serca wtedy, kiedy doświadczam słabości, kiedy doświadczam grzechu. Czy nie jest tak, że mamy swój projekt, mamy swój plan? Muszę w intencji uzdrowienia i uwolnienia, modlitwy o uzdrowienie. Mam swój plan, idę z gotowym planem i wiem, co się powinno wydarzyć. Szukam charyzmatyków, szukam ludzi, którzy mają o wiele lepszy kontakt z Bogiem ode mnie i mam w głowie to, muszę się z nimi spotkać, muszą coś zrobić. A jeśli tego nie robią, to wychodzę rozczarowany, to przeżywam kryzys, czasami nawet kryzys wiary. Co więcej, oskarżam Boga o to, że się mną nie interesuje, że nie jest zainteresowany moją tragiczną, moją ciężką sytuacją, moimi słabościami, z którymi sobie nie radzę, moim zdrowiem, które nie jest najlepsze, i tak dalej, i tak dalej. Ilu z nas tak ma? Ile osób znamy, które właśnie w taki sposób żyją, czy próbują podporządkować sobie, swoim planom, swoim projektom samego Boga? Na szczęście przy Naamanie znajdują się słudzy, którzy namawiają go do tego, by spełnił tak proste życzenie proroka, tak proste polecenie proroka. Gdyby miał zrobić coś trudnego, na pewno by to zrobił. Więc może warto zanurzyć się w Jordanie. I słyszymy właśnie w tym dzisiejszym czytaniu ten moment, kiedy Naaman wchodzi do Jordanu i nagle jego ciało staje się jak ciało małego dziecka, małego chłopca. Odrodziło się jego ciało. Został oczyszczony. Posłuszeństwo Słowu sprawiło oczyszczenie. Posłuszeństwo Słowu. Być posłusznym temu, co mówi prorok. Być posłusznym temu, co mówi Bóg przez proroka. Posłuchać Słowa. Usłyszeć i wypełnić. Ile słów. Ile słów już padło w nasze uszy. Ile razy słuchaliśmy Boga. Ile z tych słów się zakorzeniło, zapadło nam w pamięć. Ile z tych słów spełniliśmy. Ile razy poszliśmy za Słowem, za głosem Boga. Właśnie po to, aby się objawiło Słowo Pana, aby objawiła się skuteczność tego Słowa. I Naaman jeszcze próbuje podziękować. No, zabrał ze sobą dary dziękczynne, bardzo konkretne, jak na wodza wojska przystało. Elizeusz nie chce. Ta łaska jest za darmo. Łaska jest za darmo. Choć Bóg nie chce dawać łaski nadaremnie, czy na darmo. I jeszcze to przekonanie, o którym powiedziałem wcześniej. Aramejczycy to ci, którzy pustoszą ziemię Izraela, którzy są w permanentnym stanie wojny, którzy są prześladowcami, okupantami często, którzy są źródłem problemów. Bóg ich też chce zbawić. Bóg im też chce dać błogosławieństwo. Bóg również nie chce ich śmierci. Bóg nie chce śmierci moich nieprzyjaciół. Bóg chce ich zbawić. Myślę, że dziś tym bardziej warto i trzeba w to uwierzyć. Takie jest Słowo Boga. Komentarzem do tego słowa jest drugi tekst, czyli Psalm 98, z dedykacją dla Dawida. Pieśń uwielbienia Boga. Trudno mi czytać ten tekst, bo w głowie mam jego melodię w opracowaniu jednego z braci dominikanów, Dawida Kusza, które często też jest wykonywane w parafiach. To wezwanie do tego, by cała ziemia chwaliła Boga, bo Pan daje poznać swoje wyzwolenie, objawia sprawiedliwość wobec narodów, nie ogranicza łaski, nie ogranicza poznania siebie tylko dla wybranej garstki, dla cząstki, dla tych najbardziej wtajemniczonych, dla tych lepszych. Bóg chce być poznany przez całą ziemię. Bóg chce błogosławić każdemu stworzeniu, każdemu człowiekowi. Bóg zbawia i pamięta i o miłosierdziu, i o życzliwości. Nie zapomniał. Jakiekolwiek miałbym grzechy, on nie zapomni o tym, że jest życzliwy i że ma miłosierdzie. Jak bardzo bym się zagubił, jak bardzo pogubiliby się ci, z którymi mi mocno nie po drodze, on będzie pamiętał o życzliwości, o miłosierdziu. On będzie tym, który wyzwala, który uwalnia, który oczyszcza, który stwarza na nowo, który sprawia, że w spotkaniu z Nim, w sakramentach, w Kościele, my mamy nowe życie. Każdy z nas ma szansę na nowe życie. On nie chce pominąć nikogo. On nie chce pominąć nikogo. I na to wszystko nakłada nam się kolejny tekst, tym razem drugi rozdział drugiego listu do Tymoteusza, wersety od 8 do 13. Słyszeliśmy fragment już przed tygodniem, dziś kolejne wersety. Jezus Chrystus powstał z martwych. Tak jest w moim nauczaniu Ewangelii. Jezus Chrystus powstał z martwych. Fundament, podstawa, podstawa wiary, podstawa życia. I właśnie dla tej Ewangelii znoszę cierpienia. Pamiętacie, że Paweł pisze te słowa już w czasie powszechnego aresztowania, kiedy jest świadomy, że tym razem jego życie za chwilę stanie się wiecznością. Znoszę cierpienia, jak złoczyńca, ale Słowo Boga nie poddało się żadnym pętom. Słowo Boga jest wolne, w Słowie Boga jest wolność. Można człowiekowi związać ręce, ale ten, który ma w sobie Słowo Boga, który słucha Słowa, nie będzie miał związanego serca. Dla mnie osobiście, myślę, że dla wielu z was, to też jest bardzo dobra nowina. Kiedy słuchasz Słowa, masz wolne serce. Serce nie będzie spętane, nie będzie zniewolone. bo słuchasz słowa, bo wypełniasz się Słowem Boga, bo napełniasz się Ewangelią. Ona w tobie żyje, ona w tobie pracuje. Ta dobra nowina jest twoja, jest dla ciebie i jest twoja. I Paweł w konsekwencji, w kolejnych wersach, właśnie o tym mówi. Jeżeli razem z Nim umarliśmy, razem będziemy żyć. Jeżeli w Nim trwamy, razem będziemy królować. Jeżeli Go odrzucimy, to i On nas odrzuci. Ale jeżeli niewierni jesteśmy, On pozostaje wierny. Nie może odrzucić przecież samego siebie. Nawet jeśli ja jestem niewierny, On pozostaje wierny swojemu słowu, swoim obietnicom, swojej miłości. Dlatego zawsze mam szansę wrócić. Dlatego mam szansę się opamiętać. I chociaż to bywa zgorszeniem dla innych, albo bywa też tak, że dla mnie zgorszeniem jest czyjś powrót. I oni, moje siostry, moi bracia, i ja sam też, możemy wrócić. I to jest dobra nowina. Mogę dać się oczyścić. Mogę mieć nowe życie. Jak życie małego dziecka, które ufa, które kocha, które chce kochać, które wyciąga ręce do ojca i prosi z całym zaufaniem. I mogę się tego uczyć. I wreszcie Ewangelia. 17 rozdział redakcji świętego Łukasza, wersety od 11 do 19. Jezus idzie w kierunku Jeruzalem, wchodzi do jakiejś wsi i gdzieś z okolicy wychodzi naprzeciw Niego 10 trędowatych. Wszyscy tutaj, włącznie z Jezusem, zachowują przepisy, które są ujęte w 14 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Po pierwsze, krzyczą z daleka, nie podchodzą zbyt blisko, przestrzegają prawa. Krzyczą o litość. Jezus również nie podchodzi blisko. W tym wypadku, w tej redakcji Ewangelii, Jezus nie spotyka się z nimi bezpośrednio. Jest pewna odległość. I wtedy właśnie padają słowa: idźcie, pokażcie się kapłanom. Mają spełnić to, co powinno się spełnić, gdy doświadcza się uzdrowienia, gdy zmienia się życie, gdy ustępują okoliczności choroby, symptomy choroby. Kłopot polega tylko na tym, że Jezus każe im pokazać się kapłanom przed uzdrowieniem. Oni muszą uwierzyć na słowo, że w czasie drogi coś się wydarzy, że cud, że uzdrowienie, że łaska przyjdzie w czasie wędrowania, że łaska przyjdzie ze względu na posłuszeństwo, że oni będą mieli w tym swój udział, bo gdyby nie poszli, to... No właśnie, co byłoby, gdyby nie poszli, gdyby nieposłuszni byli słowu, które wypowiada Jezus? Czy coś by się wtedy zmieniło w ich życiu? Co się zmieni w moim życiu, kiedy słyszę konkretne polecenia Boga, kiedy słucham Jego prawa, Jego przykazań, Jego wezwania i nic z tym nie robię? Czy coś się zmieni? Co się może zmienić? Nawet jeśli najpierw woła się, podnosząc głos, wszyscy doznają cudu. I jeden z nich zauważa, że wyzdrowiał, zawraca, wychwala Boga wielkim głosem, tak samo głośno, jak krzyczał o uzdrowienie, tak teraz uwielbia Boga. Przybiega do Jezusa, pada na twarz i dziękuje. Samarytanin, obcoplemieniec. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że chodzi tutaj o wdzięczność, o to doświadczenie łaski i docenienie daru, jaki otrzymało się od Boga. Ale kontekst jest o wiele szerszy. Chodzi o coś więcej. Tak jak powiedziałem wcześniej, wielu rabinów, również rabinów, twierdziło, że trąd, że te choroby skóry to konsekwencje grzechu. Uzdrowienie to sprawa religijna, dlatego trzeba było pokazać się kapłanom. Dla nas dziś jest jasne, że każdy z nas jest grzesznikiem. Nie mamy tutaj wyjątków. Po drugie, nie potrzeba żadnych spektakularnych i nie wiadomo jak cudownych znaków, żeby przyjąć przebaczenie i uzdrowienie. A jednak, i o tym też już wspomniałem wcześniej, wielu ludzi liczy na coś niezwykłego. Trudno docenić tę łaskę, którą Bóg daje codziennie, zwyczajnie, w każdej Eucharystii, w każdej spowiedzi. Czasami oczywiście Bóg posłuży się jakimś wyjątkowym spotkaniem, doświadczeniem, wydarzeniem, ale swojego błogosławieństwa nie uzależnia od poziomu cudowności. Tutaj chodzi o wiarę. Dlatego Samarytanin słyszy od Jezusa: podnieś się i idź. W domyśle, idź się pokazać kapłanom. Twoja wiara cię wyzwoliła. Jezusowi nie chodzi o jakąś czołobitność, czy nie wiadomo jaką wdzięczność. Choć dobrze jest Bogu podziękować. Dobrze jest wiedzieć, że to właśnie Jego działanie. Że to nie moja zasługa, ale łaska. Za darmo łaska. I jednocześnie, to jest pytanie, które stawia ta Ewangelia każdemu z nas, czy potrafię bardzo wyraźnie prosić o miłosierdzie? Jak wyglądają moje spowiedzi? Czy wyznaję grzechy konkretnie, świadomie, bez owijania w bawełnę, bez tego przekonania, byleby ksiądz nie usłyszał? I czy potrafię przyznać, że źródłem łaski jest rzeczywiście otwarte serce Boga? Co więcej, i myślę, że o to dziś najbardziej chodzi, kiedy czytam tę Ewangelię, czy wbrew wszystkiemu, wszystkim głosom, które słyszę, i tym prawdziwym, i tym fałszywym, które odrzucają Boga, które odrzucają Kościół, albo z lubością obrzucają i Boga, i Kościół błotem, słusznie czy niesłusznie, jeśli chodzi o Kościół, jeśli chodzi o mnie jako kapłana, czy faktycznie wierzę, że właśnie w Kościele Bóg zostawia mi źródło życia, że tu jest prawdziwe życie, że ta wspólnota jest mi potrzebna do zbawienia. Tu nie chodzi o strach, tu nie chodzi o lęk, nawet o spełnianie przepisów, przykazań. Tu chodzi o relacje. Dlatego Jezus mówi o wierze. To relacja żywa, ciągle pogłębiająca się, ciągle odnawiająca, ciągle świeża. Wtedy mogę zobaczyć i potencjał łaski, i ogrom błogosławieństwa. Wtedy, i o to właśnie chodzi, mogę służyć innym, mogę służyć moim braciom. Mogę być znakiem miłosierdzia, przebaczenia, miłości. Mogę być tym, który otrzymał i nie chowa skrzętnie dla siebie, ale daje innym, ile tylko może, jak tylko będzie tego chciał Bóg. Tak zwyczajnie. Wtedy jest się Christianoi, tym Chrystusowym, tym, o którym można powiedzieć, że zna Jezusa, że wie, kim jest Bóg. Niech tak się stanie w naszym życiu, siostry i bracia. Amen.
Bogu niech będą dzięki.